Cóż więc, bracia, gdy się schodzicie, a są wśród was osoby gotowe usłużyć psalmem, pouczeniem, objawieniem, językiem lub jego wykładem, niech to uczynią, lecz wszystko niech będzie dla zbudowania. Jeśli jest więcej osób mówiących językami, to niech usłużą dwaj, najwyżej trzej, i to po kolei, a jeden niech wykłada. A gdyby się zdarzyło, że zabraknie tłumacza, to niech w kościele nie występują, lecz mówią sobie i Bogu. Prorocy podobnie, niech usłużą dwaj lub trzej, a inni niech to dokładnie rozważą. Jeśli by zaś kolejne siedzące w zgromadzeniu osobie dane zostało objawienie, to niech ten, który przemawia, zakończy swą mowę. Każdy z was może przecież po kolei prorokować, tak by wszyscy mogli się uczyć i wszyscy doznać zachęty. Duch działający w prorokach nie krępuje ich woli, gdyż Bóg nie jest Bogiem zamieszania, ale pokoju. To jest Boże Słowo. Więc chciałbym kontynuować temat, który zaczęliśmy 2 tygodnie temu. I to pytanie, które postawiłem, to jak mogę służyć w Kościele? Więc dzisiaj mamy już część trzecią. Do tej pory zobaczyliśmy, że wszyscy święci, wszyscy chrześcijanie są powołani do tego, aby służyć w Kościele, i ta służba polega na budowaniu ciała Chrystusa, na budowaniu naszych braci i sióstr. Tydzień temu zobaczyliśmy, że aby służyć w Kościele, by służyć Kościołowi, no to trzeba po prostu uczestniczyć w nabożeństwach, spotkaniach tego Kościoła czy zboru. Zobaczyliśmy też, że modlitwa publiczna, nasza publiczna modlitwa, kiedy się modlimy na nabożeństwie wspólnie, może być zbudowaniem dla innych. Duch Święty może jej użyć, żeby inni uczestnicy nabożeństwa zostali zbudowani. Ale jak jeszcze można służyć w Kościele? Co jeszcze można robić, aby służyć Kościołowi ku jego zbudowaniu? Więc chciałbym, pierwszy punkt, jaki chciałbym poruszyć na podstawie tego tekstu, który przeczytaliśmy, jest taki, że nabożeństwo Kościoła jest czasem służenia. Nabożeństwo Kościoła jest czasem służenia. Apostoł Paweł mówi nam w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, o korzystaniu z darów Ducha Świętego podczas nabożeństw. To znaczy, że mówi o tym, aby służyć darami w określony sposób. Więc nabożeństwo będzie czasem służby. 26 werset. Cóż więc, bracia, gdy się schodzicie, a są wśród was osoby gotowe usłużyć psalmem, pouczeniem, objawieniem, językiem lub jego wykładem, niech to uczynią, lecz wszystko niech będzie dla zbudowania. Więc nabożeństwo jest czasem, kiedy służymy Bogu i ludziom. Kiedy służymy naszym braciom i siostrom, ale też wszystkim, którzy są obecni na nabożeństwie. I Biblia mówi nam, że wszyscy święci, wszyscy, których Chrystus zbawił, są kapłanami Boga. W związku z tym mogą służyć Bogu, mogą służyć w Kościele. Piotr napisał w pierwszym liście, w 2 rozdziale, 9 wersecie, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził swoje zachwycające światło. Więc jest tu mowa i o kapłaństwie, jest tu mowa o służbie. Każdy święty jest powołany do tego, by być kapłanem Boga, by rozgłaszać Jego chwałę. A jeśli święci są kapłanami Boga, to służą Bogu i ludziom. Zatem każdy święty pełni służbę kapłańską. Ale tutaj trzeba wskazać bardzo pewną, bardzo ważną rzecz. Chociaż czas nabożeństwa jest czasem służby czy służenia, to nie znaczy wcale, że wszyscy obecni na nabożeństwie muszą w jakiś sposób służyć. To nie znaczy, że wszyscy święci na nabożeństwie muszą na tym nabożeństwie usłużyć. Tak nie jest. Apostoł Paweł pokazuje, że jeśli chodzi o nabożeństwo, to właśnie w tym wersecie 26 mówi, że wszystko, co się dzieje na nabożeństwie, powinno służyć zbudowaniu, żeby było dla zbudowania. A to z kolei oznacza, że wszyscy nie będą mogli służyć. Inaczej, w przypadku dużego kościoła, gdzie mamy kilkaset lub kilka tysięcy ludzi, gdyby wszyscy członkowie tego kościoła, wszyscy święci w tym kościele chcieli w jakiś sposób usłużyć na nabożeństwie, to nabożeństwo nie byłoby ku zbudowaniu, ponieważ trwałoby w nieskończoność. A nabożeństwo trwające w nieskończoność zbudowaniu nie służy. Są pewne granice i o tym nam mówi apostoł Paweł. Nie wszyscy, dwóch lub trzech. Nie wszyscy. Więc w 27 wersecie apostoł Paweł mówi, jeśli jest więcej osób mówiących językami, to niech usłużą dwaj, najwyżej trzej. I to po kolei. A jeden niech wykłada. A gdyby się zdarzyło, że zabraknie tłumacza, to niech w kościele nie występują, lecz mówią sobie i Bogu. Prorocy podobnie, niech usłużą dwaj lub trzej, a inni niech to dokładnie rozważą. Więc to nam bardzo wyraźnie pokazuje, że jeśli chodzi o nabożeństwo, że jest to czas służby, czas służenia świętych, co nie znaczy, że wszyscy święci muszą w jakiś sposób służyć w czasie nabożeństwa czy w związku z nabożeństwem. W małym kościele jest możliwe, żeby wszyscy święci służyli, ale w dużym kościele już niekoniecznie. Niemniej jednak istotne jest, żeby zobaczyć, że czas nabożeństwa jest czasem służenia Bogu i sobie nawzajem. Drugi punkt. Sposoby służenia w związku z nabożeństwem, tak, czyli już praktycznie. Apostoł Paweł zajmuje się konkretnym problemem. Jest to problem niewłaściwego wykorzystania czy niewłaściwego korzystania z darów duchowych podczas nabożeństw Kościoła. Więc jego wypowiedź ogranicza się wyłącznie do kwestii darów duchowych. Natomiast trzeba powiedzieć, że podczas nabożeństwa czy nabożeństw dzieje się więcej niż same wykorzystanie czy korzystanie z darów duchowych, o czym apostoł Paweł nie wspomina. Dlatego służenie w czasie nabożeństw nie sprowadza się wyłącznie do usługiwania darami Ducha Świętego. To z jednej strony. A z drugiej strony na nabożeństwach pojawiają się różne potrzeby. Dlatego nie można wypunktować wszystkich sposobów, w jaki można służyć w związku z nabożeństwem zboru. Ale pewne sposoby służenia można wypunktować. Generalnie nabożeństwa polegają na tym, że gromadzimy się wokół Bożego Słowa. Słuchamy Bożego Słowa, modlimy się zgodnie z Bożym Słowem, ale też śpiewamy Boże Słowo. Te pieśni, które śpiewamy, one muszą czy powinny być zgodne z Bożym Słowem, wynikać z Bożego Słowa. Więc na nabożeństwie są też osoby, które pomagają Kościołowi w śpiewie poprzez prowadzenie tego śpiewu. To są osoby, które grają na instrumentach i w ten sposób ułatwiają śpiew Kościołowi. I ta służba też jest potrzebna Kościołowi, czy do zbudowania Kościoła. Więc jeśli jesteś świętym, który jest uzdolniony muzycznie, to możesz służyć Bogu i Kościołowi, będąc częścią tej służby. Innym rodzajem służby w trakcie nabożeństwa będzie na przykład prowadzenie lub pomoc w prowadzeniu zajęć szkółki niedzielnej, jeśli w kościele są dzieci. Bardzo odpowiedzialna służba. Bardzo ważna służba. Z dziećmi. Może też być szkółka niedzielna dla dorosłych, gdzie dorosłych się naucza podstaw prawdy, podstaw chrześcijańskich prawd. Ponadto dzisiaj nabożeństwo wiąże się z pewnymi technicznymi zagadnieniami. To tutaj doskonale u nas widać. Więc trzeba, nasz nabożeństwo jest transmitowane w internecie, więc trzeba wszystko, całe zaplecze przygotować, uruchomić. Mamy udostępniane kazania też w internecie, więc to wszystko trzeba zgrać, obrobić, udostępnić. Mamy też tutaj, prawda, muzyków, może nie dzisiaj, ale przy innej okazji, którzy korzystają z nagłośnienia, więc to też trzeba wszystko przygotować. Potrzebne są urządzenia, potrzebne jest nagłośnienie i to też wiąże się z określonymi przygotowaniami. Więc tu też jest wiele rzeczy do zrobienia i to daje możliwość służenia w kościele. Kiedy troszczysz się o te rzeczy można być prozaiczne, tak? Ale one są potrzebne też, żeby Kościół w mniejszym lub większym stopniu mógł być zbudowany. Musimy też pamiętać, że nabożeństwo Kościoła to czas wspólnoty, a wspólnota opiera się o relacje z innymi członkami Kościoła, czy też z uczestnikami nabożeństwa, którzy członkami Kościoła wcale nie muszą być. I ten aspekt wspólnotowy też daje różne możliwości służby w związku z nabożeństwem. Do czego Biblia nas zachęca? Do gościnności. Biblia zachęca nas do okazywania gościnności. Więc ta gościnność powinna znaleźć swój wyraz w związku też z nabożeństwem. To z kolei wymaga dbania o porządek w kaplicy czy wokół kaplicy. Wymaga to przygotowania jakiegoś poczęstunku. Może nie teraz, może nie w okresie pandemii, tak? ale generalnie kawa, herbata, ciasto. Dobrze jest okazać gościnność i przygotować takie rzeczy. Czasem dobrze jest mieć agapę, czyli razem zjeść obiad po nabożeństwie. Ale to też jest związane z tym, żeby okazać swoje zainteresowanie gościom, którzy się na nabożeństwie pojawiają. Bo być może taka osoba jest pierwszy raz, no i się czuje obco. I dobrze jest, jeżeli ktoś się zatroszczy o taką osobę i pomoże przetrwać nabożeństwo. Więc tu też jest wiele miejsca na to, żeby służyć w Kościele. Więc te wszystkie służby są też w jakiś sposób powiązane z różnymi wydatkami. Pieniądze niestety z nieba nie spadają, a wszystko kosztuje. Dlatego też to też daje możliwość służenia i służenia swoim portfelem, swoimi pieniędzmi. I tutaj trzeba dodać, że służby swoimi pieniędzmi nie można sprowadzać do zasady daję, więc wymagam, daję, więc oczekuję, daję, więc coś w zamian mi się należy. Taka postawa nie jest postawą służby. Jest to postawa roszczeniowa, nastawiona na branie, a nie na dawanie. Jest to, a służba Bogu i Kościołowi polega na tym, że się daje. Jeśli służę swoimi pieniędzmi, to nie znaczy, że jeśli daję pieniądze, to jestem automatycznie zwolniony z wszelkiej innej służby. Bo daję, to mnie się nie czepiajcie. Ja już nie muszę nic innego robić. Generalnie bycie chrześcijaninem koncentruje się wokół dawania. Pan Jezus uczy nas tej zasady. Przez to wszystko pokazałem wam, mówi apostoł Paweł, że w ten sposób pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który sam powiedział: więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Więc poniekąd wszyscy członkowie, wszyscy święci są zobowiązani do służenia Bogu i Kościołowi też swoimi pieniędzmi. Oczywiście każdy święty, każdy ma wolność do decydowania o tym, jak i w jakim wymiarze będzie to robił. Niemniej jednak to też jest ważna służba, której Kościół potrzebuje do zbudowania. Trzeci punkt. Sposoby służby poza nabożeństwem. Ponieważ Kościół, życie Kościoła nie ogranicza się wyłącznie do nabożeństwa. Życie Kościoła toczy się też i poza nabożeństwem. Można powiedzieć nawet 7 dni w tygodniu. Tak? Cały czas Kościół coś funkcjonuje. Więc poza nabożeństwami też jest miejsce na służenie. I nie będzie to przesadą z mojej strony, jeśli powiem, że poza nabożeństwem istnieje ogromna przestrzeń do służby. Lista tego, w jaki sposób można służyć, po prostu jest, nie jest listą zamkniętą. I jest to bardzo długa lista, ponieważ jest wiele różnych potrzeb. Jest wiele różnych możliwości, które można wykorzystywać. Ale więc, żeby nas zachęcić w jakiś sposób, czy może sprowokować, to chciałbym dwie historie przytoczyć. Nie z naszego kościoła, ale z kościoła w Londynie. Kościół się nazywa Metropolitan Tabernacle i był to kościół, on nadal istnieje, ale w pewnym okresie był to kościół prowadzony przez Charlesa Spurgeona. tak, z bardzo znanego kaznodzieje baptystycznego. I pewnego razu na spotkaniu modlitewnym Spurgeon rzucił kościołowi swojemu takie wyzwanie. Drodzy przyjaciele, jesteśmy ogromnym kościołem, a był to kościół faktycznie ogromny, tam kilka tysięcy do kilkunastu tysięcy uczestniczyło w nabożeństwie. Na pewno mieli kilka tysięcy członków, ale więc Spurgeon mówi, drodzy przyjaciele, jesteśmy ogromnym kościołem i w tym wspaniałym mieście, w Londynie, powinniśmy robić więcej dla Pana. Chcę, abyśmy tego wieczoru poprosili Go, aby posłał nam jakąś pracę, a jeśli potrzebujemy pieniędzy, żeby ją wykonać, to módlmy się, żeby środki te zostały posłane. Prosta modlitwa, można powiedzieć, proste wyzwanie. I co się stało? Kilka dni później Spurgeon otrzymał list od kobiety, która nazywała się Ann Hilliard, a która była wdową po kleryku z kościoła anglikańskiego i w tym liście napisała, że ma 20 tysięcy funtów, które chce przekazać na założenie sierocińca dla chłopców. 20 tysięcy funtów w 1866 roku to tyle, co 2,5 miliona funtów dzisiaj, czyli prawie 13 milionów złotych. Można wybudować sierociniec? Można. Więc do tego dzieła dołączyli też inni i w niedługim czasie wybudowano odpowiednie domy. Znaleziono działkę, wybudowano domy, które w sumie miały 250 miejsc dla chłopców i 250 miejsc dla dziewczynek i tyle też przyjęły dzieci. I w ten sposób ten kościół rozpoczął służbę wśród sierot londyńskich między innymi. Inny przykład służby, jaka się rozwinęła w tym kościele, w Metropolitan Tabernacle. W 1875 roku Spurgeon opublikował książkę zatytułowaną Wykłady dla moich studentów. Były to spisane wykłady, jakie Spurgeon wygłosił w koledżu dla pastorów, czyli dla osób, które się przygotowały do służby, które były pastorami, a potrzebowały do szkolenia. Spurgeon taki koledż prowadził i te jego wykłady zostały spisane i została wydana książka. I ona jest dostępna dzisiaj. Nawet jest w mojej biblioteczce, jakby ktoś chciał zobaczyć. I Susanna, żona Spurgeona, sprzedała kolekcję swoich monet i zakupiła 100 sztuk tej książki. Następnie zamieściła ogłoszenie w wydawanej przez ten kościół gazetce i w ogłoszeniu tym było napisane, czy też było zaproszenie skierowane do biednych baptystycznych pastorów, że mogą otrzymać za darmo kopię tej książki. Odzew okazał się ogromny. Był dużo większy niż te 100 kopii. I dzięki temu w tym kościele narodził się fundusz książkowy, z którego wspierani byli pastorzy i misjonarze ze wszystkich protestanckich chyba denominacji. W ciągu 8 lat 11 351 książek trafiło do rąk 1155 ludzi. A do 1903 roku, do śmierci Susanny Spurgeon, rozdano 199 315 książek. Z jednej małej rzeczy rozrosła się duża służba. Więc to są dwa przykłady służby w kościele, która nie była powiązana z nabożeństwem bezpośrednio. I jeden przykład służby to służba na dużą skalę, sierociniec, a drugi przykład to służba, można powiedzieć, drobna, która się rozrosła, ponieważ potrzeby były ogromne. I Arnold Dallimore w swojej biografii Spurgeona napisał, że w czasie, kiedy Spurgeon był pastorem, w tym kościele funkcjonowało 66 różnych organizacji i stowarzyszeń chrześcijańskich, które w jakiś sposób wspierały tych, którzy są blisko i tych, którzy są daleko, którzy wspierali zarówno chrześcijan, jak i niechrześcijan. 66 różnych służb. Jedni szyli ubrania dla biednych, inni wysyłali książki do misjonarzy, którzy byli za granicą, jeszcze inni wysyłali książki do pastorów, którzy byli w Wielkiej Brytanii, którzy byli słabo wyposażeni, jeśli chodzi o służbę, jeszcze inni rozdawali traktaty i tak dalej, więc mnóstwo różnych służb. Cały kościół, może nie cały, ale wielu z tego kościoła było zaangażowanych w służenie. Kościół, czy budynek kościelny był otwarty 7 dni w tygodniu, od 7 do 23 i cały czas tam się coś działo. Sierociniec, koleż dla pastorów, gazetki, wydawnictwo, różne rzeczy. Więc poza nabożeństwami istnieje ogromna przestrzeń do tego, żeby służyć. Ponieważ jest wiele różnych potrzeb zarówno w kościele, jak i poza nim. Nie trzeba od razu zaczynać od sierocińca, tak? Od 13 milionów złotych, bo nikt tego nie ma z nas, ale można zacząć od małych rzeczy. Niekoniecznie trzeba ogłoszenie dać do 100 pastorów. Wystarczy do jednego. Być może jest jakiś, który potrzebuje jakiejś dobrej literatury chrześcijańskiej, żeby był zbudowany. Więc jeśli chciałbyś służyć w kościele, kościołowi, ale nie wiesz dalej jak, czy co możesz robić, to proponuję, żebyś zaczął się modlić w tej sprawie do Ojca w niebie. Aby Ojciec w niebie pokazał ci, w jaki sposób możesz służyć w kościele. I może niech to będzie wyzwanie, tak jak Spurgeon rzucił wyzwanie swojemu kościołowi, tak niech to będzie wyzwanie dla nas, aby zawołać do Boga. Boże, pokaż mi, jakie są moje dary i talenty i jak je mogę wykorzystać dla Twojej chwały, dla Twojego Kościoła, dla moich braci i sióstr w Chrystusie i dla wszystkich innych. Jak? Możesz też zapytać pastora lub naszego diakona Andrzeja o to, co mógłbyś robić. Co mógłbyś zrobić, żeby w jakiś sposób pomóc funkcjonowaniu tego kościoła. Tylko niech twoja postawa nie będzie taka jak z historii, o którą usłyszałem od pewnego znajomego pastora. Po nabożeństwie podeszła do niego pewna kobieta, która się pojawiła tam po raz pierwszy. No i powiedziała: jestem chrześcijanką i chciałabym służyć w tym kościele. Więc pastor nie wiedział, co z tym zrobić, bo kobieta się pojawiła pierwszy raz, nie wiedział, kto to jest. No to mówi: słuchaj, to może pomóż myć filiżanki i naczynia, które są używane właśnie przy podawaniu kawy, herbaty po nabożeństwie. Na co kobieta poczuła się urażona i powiedziała, że nie, ona nie będzie tego robić. Po czym odwróciła się, wyszła i więcej już jej nie widziano. Więc unikajmy takiej postawy. Tak? Jeżeli pragniemy służyć, to niech to będzie szczere i niech wypływa z pokory i miłości. Pamiętaj też o jednej bardzo ważnej sprawie. Dla grzeszników takich jak my, służba Kościołowi, służba Bogu wiąże się z kosztami, z wyrzeczeniami. Łatwiej, szczególnie w dzisiejszych czasach, jest nam przyjmować niż dawać. Bardzo często mamy taką postawę, że nam się coś należy, bo ja na przykład daję, tak? Ale to nie jest dobra postawa. Łatwiej jest nam konsumować niż służyć innym, dlatego służenie jest ważnym elementem tego procesu uświęcenia. Poprzez służenie innym poznajemy siebie, poznajemy swoje własne ograniczenia, odkrywamy swoje serce. I nagle może się okazać, że jest problem. Kiedyś moja własna historia, to ja chciałem służyć w kościele. Myślałem, że że jestem na tyle pokorny, że mogę robić wszystko w kościele. I kiedyś w zborze w Anglii pewna kobieta podeszła i poprosiła, czy mógłbyś się tutaj zająć tym panem z domu opieki, który daleko posunięty w latach, nie bardzo się orientuje, gdzie jest i co robi generalnie. No i z moim angielskim, chociaż był dobry, tak, no to nie za bardzo, że tak powiem, mi było po drodze z tym starszym panem. Ciężko mi było się nim zająć, no bo no, nie mam doświadczenia jak, tak, co mam zrobić. Więc uciekłem generalnie. Brzydko mówiąc, znaczy nie brzydko mówiąc, uciekłem. Tak, więc to, ale i zobaczyłem, że mam problem. Mam problem, że jestem grzesznikiem, który jeszcze się wiele musi nauczyć generalnie. Ale też poprzez służbę, poprzez służenie innym, odkrywamy drugą stronę medalu. Odkrywamy, że nasi bracia i siostry nie są idealni. Nie są idealni, też mają braki. I żeby im służyć, tak, to musimy się uniżyć, ukorzyć. I to wymaga, to jest koszt, to jest cena, którą musimy zapłacić. Ale jeśli to zrobimy, to w ten sposób uwielbimy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ w taki sposób właśnie Pan Jezus postępował. On widział nasze braki, nasze słabości. Widział nasze niedociągnięcia generalnie. Widział, jacy jesteśmy, a mimo to, chociaż był równy Bogu, to się nie upierał przy tym, żeby trzymać swoją pozycję, ale się uniżył i stał się człowiekiem i przyjął postać sługi. I uniżył się aż do śmierci na krzyżu. Więc Pan Jezus daje nam przykład do tego, jakimi sługami my powinniśmy być. To nie jest łatwe, ale jeśli Boża miłość uzlana jest w naszych sercach, jeśli Duch Święty działa w naszych sercach, jeśli Chrystus jest przed naszymi oczami, to jest ogromna pomoc do tego, żeby się uniżyć, ukorzyć i służyć Bogu i Kościołowi dla zbudowania Kościoła. Więc bądźmy sługami. Szukajmy sposobności do tego, by służyć i w ten sposób, by uwielbić Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.